Chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę stanąć na tym miejscu i chcę wam powiedzieć, drodzy, że nie ma takiego drugiego zboru, do którego z taką radością wracam i mówię to z całą szczerością. Nie są to słowa kurtuazji. Jest bardzo wiele powodów tego, że tak właśnie jest i jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie, które otrzymałem, że dzięki temu mogę tu dzisiaj właśnie stanąć. A szczególnie, że mogę głosić na temat, który bardzo lubię, więc będę mówił dzisiaj o modlitwie. I o modlitwie w trochę innym aspekcie niż mówiłem wczoraj, bo wczoraj mówiłem o modlitwie bardziej w znaczeniu jej działania w naszym życiu takim indywidualnym, osobistym. Natomiast dzisiaj chcę mówić o roli modlitwy w życiu Kościoła. Jest tak, że trochę tę modlitwę przesunęliśmy właśnie do takiego działu życia chrześcijańskie, indywidualne, natomiast Bóg ją dał nie tylko nam, każdemu z nas, ale dał ją także Kościołowi, żeby ona służyła nam wspólnie. Nasza wspólna modlitwa, ta wonność świętych, która jest taką radością dla Boga. I kiedy tutaj stoję, to czuję tę wonność płynącą z tego pięknego bzu, a też mam świadomość, jak Bóg się cieszy tą wonnością, która płynie z naszych modlitw. I szkoda jest, że nie zawsze tę modlitwę w taki sposób wykorzystujemy. Tę możliwość, tę moc, która płynie z modlitwy, do końca wykorzystujemy tak, jak Bóg nam dał taką możliwość. I przez to tracimy na tym jako Kościół. I przez to jest to niewykorzystana moc, którą Bóg nam dał. I kiedy mówimy, że toczymy na ziemi walkę, duchowy bój toczymy, duchową wojnę, jest ona naszym udziałem, no więc używając tej metafory, musimy zdać sobie sprawę, że modlitwa jest taką bronią, którą otrzymaliśmy od Boga. I kiedy nie wykorzystujemy jej w pełni, ona nie jest w stanie całej swojej tej roli wykonać. I chcę dać taki przykład z historii, kiedy to Prusy zaatakowały Francję w 1870 roku. Francuzi dysponowali bronią, która mogła przesądzić losy wojny. To były mitrialezy, taki poprzednik karabinów maszynowych. Ale Francuzi nie do końca wiedzieli, jaki z tego zrobić użytek, nie do końca zdawali sobie sprawę, jak dużą rolę ta broń może odegrać na polu walki, więc niemalże jej nie wykorzystali. Wykorzystali ją w bardzo małym stopniu, wojnę sromotnie przegrali, a mogła się potoczyć zupełnie inaczej. I czy nie jest tak w jakimś stopniu właśnie z modlitwą w Kościele? Na pewno nie jest tak źle, że w ogóle z tego nie korzystamy, czego świadectwem jest też dzisiejsze nabożeństwo i modlitwy Kościoła, ale na pewno możemy zrobić więcej, żeby diabeł czuł się onieśmielony w swoim działaniu i wiedział, że są miejsca, w których nie ma czego szukać, dlatego że tam zostanie odparty. Amerykański sekretarz stanu sprzed ponad dekady, Donald Rumsfeld, powiedział po ataku z 11 września 2001 roku, że słabość prowokuje. Jest taka prawidłowość. Jeśli jesteśmy słabi, to prowokuje do tego, żeby nas zaatakować. Jeśli jako Kościół jesteśmy słabi, bo nie bronimy się odpowiednio właśnie z użyciem tego oręża, który dał nam Bóg, to diabeł jest niejako prowokowany do tego, żeby nas atakował, żeby nas próbował niszczyć. I nasz świat również mógłby wyglądać inaczej, gdybyśmy lepszy użytek robili z tejże broni. Ale też mógłby wyglądać jeszcze gorzej, gdyby nie to, że jednak to robimy, chociaż w tym pewnym stopniu. Niemiecki teolog Helmut Tillich powiedział: kula ziemska żyje i spoczywa na ramionach Atlasa dzięki modlitwom tych, których miłość nie oziębła. Świat żyje dzięki tym uniesionym rękom i tylko dzięki nim. I ważne jest, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę, że nasze modlitwy na ten świat wywierają niepomierny wpływ. I jest to coś, co Bóg chce, żebyśmy robili w swoim życiu, robili to jako każdy z nas, nas i robili to jako Kościół, żeby ten wpływ wywierać. Chcę dać wam taki przykład sytuacji, która się zdarzyła rzeczywiście. Otóż pewnego dnia grupa studentów wybrała się do znanego kościoła w Londynie, to był London Tabernacle Chapel. To było jeszcze w XIX wieku, oni chcieli tam posłuchać, jak przemawia Charles Haddon Spurgeon, jeden z największych kaznodziei, nie tylko baptystycznych, ale w ogóle tamtych czasów i wszystkich czasów. To był zimny dzień, oni czekali, aż dni kościoła zostaną otwarte, a kiedy już się otwarły, zostali ciepło powitani przez jakiegoś człowieka, który zapytał ich, czy czasem nie zechcieliby zobaczyć systemu ogrzewania kościoła. Oni byli trochę zaskoczeni takim powitaniem. Nie byli tym specjalnie zainteresowani, ale pomyśleli, skoro jest i tak zimno, to chcieli się ogrzać, a poza tym nie chcieli sprawić przykrości temu człowiekowi, który ich przywitał. Więc zgodzili się, zostali poprowadzeni na dół długimi schodami, na końcu których znajdowały się ciężkie drzwi. Ich przewodnik te drzwi powoli otworzył i powiedział do nich: to jest nasza kotłownia i źródło naszego ciepła. Kiedy drzwi się w pełni otworzyły, ci studenci zajrzeli do środka i zobaczyli kilkuset ludzi na kolanach, którzy prosili Boga o błogosławieństwo tego nabożeństwa, które się miało rozpocząć. To był kościół, który liczył kilka tysięcy ludzi, w tym czasie jeden z największych. Nabożeństwo miało się odbywać piętro wyżej i nikt z tych ludzi tak naprawdę nie miał być na nim obecny, ponieważ przez ten cały czas oni się modlili o to, co będzie się działo na górze, tam zostając na dole. I człowiek, który ich powitał, zamykając drzwi, uśmiechnął się i się przedstawił. I to był właśnie Charles Haddon Spurgeon, człowiek, który miał głosić kazanie tego dnia. To był sekret służby jego kościoła, London Tabernacle Chapel. Tych kilkuset ludzi, którzy wiernie modlili się co niedzielę i też pewnie w inne dni, wiernie modlili się o służbę tego kościoła i Bóg to błogosławił. To jest ta możliwość, to jest ta możliwość, którą daje nam Bóg, ta szansa, którą nam daje i coś, do czego nas zachęca, żebyśmy z tego skorzystali. Kiedy możemy popatrzeć po sobie, możemy sobie zadać pytanie, czy jest nas tutaj dużo, czy jest nas mało. Zależy, do czego to przyrównamy oczywiście, ale pytanie drugie brzmi, jak wiele mogą uczynić ci, którzy tu są? I chcę wam powiedzieć, że wiele duchowych przebudzeń zaczynało się od znacznie, znacznie mniejszego grona ludzi, którzy postanowili wspólnie się modlić. Jak to jest, że jedni w swoim życiu stają się nieśmiertelni, a wielu innych jedynie żyje jako znudzeni rutyną życia? Ale chcę wam powiedzieć, to się da zmienić. To może się zmienić. I dam wam inny przykład. Z tych samych czasów mniej więcej. Ten sam Charles Haddon Spurgeon napisał o przebudzeniu z roku 1858. Nieznany człowiek postanowił w swoim sercu modlić się, aby Bóg błogosławił jego kraj. Ten człowiek nazywał się Jeremiah Lamphere i od niedawna był miejskim misjonarzem w Nowym Jorku, bo rzecz miała się dziać w Stanach Zjednoczonych. Miał w tym czasie 49 lat. Charakteryzowano go jako człowieka wielkiej modlitwy i wielkiej energii. I ten człowiek, który niedawno zaczął swoją służbę misjonarską w Nowym Jorku, postanowił modlić się o tych ludzi, którzy żyli w tym mieście i zaprosić do modlitwy innych. Spotkania miały się odbywać we środy, w południe, przy ulicy Fulton i trwać przez godzinę. Zostały powieszone ogłoszenia. Ten Jeremiah Lamphere przyszedł. Pierwsze spotkanie miało się zacząć 23 września 1857 roku. Jak opisywał to później Edwin Orr, historyk tego przebudzenia, minęło 5 minut, minęło 20 minut, 25 minut od tego określonego czasu rozpoczęcia, minęło 30 minut i wtedy o 12:30 usłyszał kroki na schodach. Przyszła pierwsza osoba, kilka chwil później następna i następna, aż zebrało się ich sześć i zaczęło się spotkanie modlitewne. Następnej środy liczba zebranych urosła z 6 do 20. Trzeciego tygodnia było 40 modlących się. I w tej sytuacji podjęli decyzję, żeby spotykać się codziennie. W tym samym tygodniu do organizatorów tych spotkań doszła wieść o niezwykłym przebudzeniu, które miało miejsce w kanadyjskim mieście Hamilton w prowincji Ontario. W tym mieście usługiwała tam para ewangelistów, Walter i Phoebe Palmer. Nawróciło się tam kilkaset osób z różnych środowisk. W nabożeństwach, które w tym czasie organizowano w tym Hamilton, uczestniczyło do 6 tysięcy ludzi. To miasto dzisiaj liczy 500 000 mieszkańców, wtedy było znacznie mniejsze. I praktycznie cała społeczność tego miasta, od mera miasta, aż po dzieci i służbę domową została dotknięta tym przebudzeniem. Wieści o tym były szeroko komentowane w amerykańskiej prasie i pobudziło to wielu chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych do duchowych pragnień, które chcieli także przeżywać. I tydzień później, w październiku, pod koniec października 1857 roku, czyli miesiąc po tym, jak ten Jeremiah Lamphere rozpoczął nabożeństwa modlitewne, w Stanach Zjednoczonych nastąpił wielki krach finansowy. Zaczęły upadać banki i po całym kraju rozpoczęła się, w całym kraju zapanowała panika z tego powodu. Więc krachy finansowe, upadające banki, to nie jest wynalazek XXI wieku, to się już działo. I dalszy przebieg tej sytuacji, tego co się wydarzyło, opisuje znowu Charles Spurgeon. Pisze tak, spotkanie modlitewne urosło do 100 osób, potem inni też rozpoczęli spotkania modlitewne. W końcu nie było już chyba w Nowym Jorku ulicy, gdzie by się nie odbywało modlitewne spotkanie. Handlowcy w środku dnia znajdowali czas na modlitwę. Spotkania modlitewne odbywały się codziennie i trwały około godziny. I ten wspomniany przeze mnie historyk Edwin Orr pisze wiele lat później, że w latach 1858-59, kiedy to przebudzenie miało miejsce, w Stanach Zjednoczonych nawróciło się ponad 1 000 000 ludzi. A w tym czasie był to kraj zamieszkiwany przez 30 milionów ludzi, czyli trochę mniej niż dzisiejsza Polska liczy. Więc nawróciło się 1 000 000 ludzi, a drugie tyle, o tyle zwiększyła się liczebność kościołów, więc nie chodzi jedynie o ludzi, którzy by tam podejmowali jakieś decyzje, ale to byli ludzie, którzy przyłączyli się do kościołów. Drugi 1 000 000 stanowili ożywieni chrześcijanie, którzy dotąd byli zupełnie zimni i nominalni, przychodzili do kościoła z przyzwyczajenia. Więc można powiedzieć, zaczęło się coś od człowieka, który miał w sercu pragnienie, żeby się modlić. Bóg to pobłogosławił i wydarzyło się coś niezwykłego. To jest przykład z historii, ale chcę dać też przykład z nauczania Nowego Testamentu, gdzie Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, werset 19 i 20, takie znane nam słowa, gdzie czytamy: nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie, albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. To jest zachęta z ust samego Jezusa. Andrew Murray, XIX-wieczny kaznodzieja, napisał tak: w większości kościołów sądzi się, że wspólnota ma na celu jedynie wzajemną troskę i budowanie braci. Wierzący nie rozumieją, że Bóg rządzi światem przez modlitwy świętych, że modlitwa jest mocą, która zwycięża szatana, że moce niebios zostały oddane do dyspozycji modlącego się kościoła. Nie pamiętają, że przez swoją obietnicę Jezus uświęcił każde zgromadzenie odbywające się w Jego imieniu, także staje się ono bramą do nieba, gdzie możemy odczuwać Jego obecność i doświadczać mocy Ojca, gdzie zaspokaja On nasze dusze. I chcę użyć teraz porównania, które może się wam wydać szokujące w tym kontekście duchowym. Otóż chcę powiedzieć, że modlitwa to jest taka artyleria wojny duchowej. Artyleria, która przygotowuje bitwę. W języku, w takiej terminologii wojskowej istnieje nawet określenie jak przygotowanie artyleryjskie. Rzeczywiście tak to się nazywa. Więc artyleria działa tak, że razi wroga na odległość, ona go osłabia jeszcze zanim rozpoczął swój atak albo już w trakcie jego ataku. Ona osłabia przeciwnika, a jednocześnie wzmacnia morale własnych żołnierzy. Bo zawsze jest tak, że piechota bije się lepiej, kiedy ma świadomość, że wspiera ją artyleria. Tak to dzieje się na polu walki, tej zwykłej, ziemskiej, często niedobrej, ale tak samo dzieje się na polu walki duchowej, tej, która jest święta. Zasada jest dokładnie ta sama. Artyleria czy modlitwa w tym momencie jest tym orężem, który przygotowuje bitwę i która jest w stanie przeważyć losy tej walki duchowej. Artyleria toruje drogę swoim żołnierzom przez linię obrony przeciwnika, kiedy tę obronę przeciwnika kruszy, albo też stawia ogień zaporowy, nie dopuszczając wroga do własnych pozycji. Właśnie tak działa modlitwa w naszym życiu i tak działa modlitwa Kościoła. Modlitwa Kościoła to jest taka koncentracja mocy na wybranym celu, któremu chcemy poświęcić uwagę. I albo do tego celu nie chcemy dopuścić wroga, żeby go ochronić przed wpływem diabła, albo chcemy też, jeśli to jest cel, którym zamierzamy zdobyć, jest to cel, do którego chcemy utorować drogę tym, którzy pójdą dalej służyć. Więc Kościół jest takim miejscem, które jest dosyć wyspecjalizowane. I są tam ludzie, którzy rzeczywiście pójdą walczyć w pierwszym szeregu, ale są też ci, którzy będą mieli do odegrania nie mniej ważną rolę. Często ona jest wręcz ważniejsza nawet. To jest właśnie to przygotowanie świętych do walki, w takie wyposażenie ich i wsparcie ich siły. Teraz chciałbym dać wam przykład z mojego własnego życia. Było to ponad 20 lat temu w zborze, w którym byłem wtedy pastorem młodzieżowym i pewnego razu miała tam miejsce taka sytuacja, już na koniec nabożeństwa ówczesny pastor tego zboru powiedział, że u chłopaka, którego wszyscy nazywali tatą, wykryto tętniaka i jest w stanie krytycznym w szpitalu i nie wiadomo, czy przeżyje. To był człowiek niesamowicie lubiany przez wszystkich ludzi, bardzo zaangażowany w służbę, bardzo kochany. I kiedy to powiedział, pastor, głos mu się załamał i zszedł z kazalnicy, bo też był bardzo związany z tym chłopakiem. I czuło się takiego ducha śmierci w tym miejscu, że diabeł wyciąga rękę po życie tego człowieka. I stanąłem wtedy za kazalnicą i zacząłem wzywać ludzi do modlitwy o życie Darka, żeby Kościół wiernie stanął w modlitwie do walki o jego życie. Wielu ludzi w małych grupach, w różnych miejscach Kościoła zaczęło się żarliwie modlić. Bóg wysłuchał tej modlitwy, Darek żyje do dziś, został uratowany. Nie chcę tutaj szukać jakiejś zasługi w tym, ale to było doświadczenie, które zmienia na zawsze. Doświadczenie modlitwy Kościoła, który stanął wiernie do walki o życie jednego ze swoich. W Ewangelii Mateusza, teraz wróćmy do tych słów, które przeczytałem przed chwilą, są takie kluczowe słowa, które tworzą takie dwie pary. Jedna para to jest uzgodnią i otrzymają, a druga para słów to są zgromadzeni i jestem. Dlaczego w ten sposób? Dlaczego na te słowa chcę zwrócić główną uwagę? Uzgodnią to po pierwsze dowód jedności, bo zrobili coś razem, bo są razem w tej sprawie. Po drugie to jest znak zaangażowania, bo skoro coś uzgodnili, to znaczy, że nie pozostali bierni, tylko podjęli jakieś działanie w odpowiedzi na daną sytuację. Po trzecie to jest przykład wiary, bo oni mają wolę walki i zwycięstwa, dlatego podjęli ten trud, że uzgodnili coś i stanęli do modlitwy. I Bóg lubi to widzieć w swoim Kościele. Lubi widzieć w swoim Kościele ludzi, którzy nie są sami, to znaczy skupieni tylko na sobie, którzy nie są bierni, bo się zaangażowali i którzy mają w sobie wiarę i są gotowi podjąć walkę. To jest to pierwsze słowo, uzgodnią, więc odpowiedzią na to jest, że otrzymają. A teraz druga z tych par, to, że są zgromadzeni w imię moje, czyli znowu po pierwsze nie są sami, bo są dwaj lub trzej, jak tu jest powiedziane, a to już jest pewna zbiorowość, nawet niewielka, ale Jezus mówi, że nawet jeśli by dwaj lub trzej to zrobili, to już pokazuje, że oni się zgromadzili w jakimś celu. Po drugie mówi, że są dowodzeni przez kogoś, bo Jezus powiedział, jestem pośród nich, więc ja będę tym, który będzie wam przewodził, że nie będziecie w tym sami. I Kościół to jest zawsze liczba mnoga. Kiedy mówimy o Kościele, to zawsze myślimy o czymś, co dotyczy liczby mnogiej. My często myślimy o Kościele jako o czymś pojedynczym. Nie tylko w znaczeniu budynku, który jest pojedynczym budynkiem, ale myślimy Kościół jako coś, co jest jedno. Natomiast samo słowo eklezja, to greckie słowo, które jest w Nowym Testamencie tłumaczone po polsku jako Kościół, oznacza zgromadzenie, czyli zbiór wielu ludzi. Ale do takiej modlitwy, o której tutaj mówimy, wystarczy już dwóch lub trzech, więc nie trzeba nawet wielu. Oczywiście, jeśli jest wielu, jeszcze lepiej, bo tym większą mocą dysponują. Ale Bóg nie potrzebuje, jakby, żeby coś się wydarzyło, żeby zgromadził się milion ludzi. Nie potrzebuje, żeby się zgromadziło 100 tysięcy ludzi. Bo tak jak przypomnę ten przykład, zaczął jeden człowiek, do którego się dołączali następni i zaczęło się coś dziać. I to jest ta sytuacja, kiedy Jezus też przychodzący do takiego zgromadzenia, bo jest to zgromadzenie, które odbywa się w Jego imię, tak jak powiedział Jezus, jeśli by uzgodnili coś, gdzie są dwaj lub trzej, tam jestem pośród nich, więc kiedy Jezus przychodzi do tego zgromadzenia, to daje tak potężną różnicę, że zmienia to wszystko. I tym zmienia się Kościół Chrystusa, Kościół, w którym Chrystus zajmuje miejsce, bo czuje się chciany, bo czuje się tym, który jest tam ważny, który jest tam potrzebny, od każdego zwyczajnego kościoła, który jest jedynie związkiem religijnym, który nie potrzebuje Jezusa, bo wystarczy im, że go powiesili na ścianie na przykład i tylko to, albo się po prostu do niego odwołują. Więc nasze życie jest takie, że mamy w nim wiele doświadczeń, tego rodzaju, które sprowadzają się do mojego osobistego przeżycia. Ja, człowiek. Natomiast myślę, że potrzebujemy więcej doświadczeń wspólnych, czyli my, Kościół. Nie tylko co ja przeżyłem z Bogiem, ale co my wspólnie przeżyliśmy z Bogiem jako Kościół. I to jest doświadczenie Kościoła, które jest niezwykle wartościowe dla nas w tym naszym dalszym wspólnym życiu. Kiedy jako Kościół coś przeżyliśmy razem, jak znam waszą historię, to wiem, że dla was takim wielkim, ważnym, wspólnym przeżyciem był czas, kiedy budowaliście tę kaplicę. I jeszcze część z was na pewno to pamięta dobrze. Ale pewnie były też inne wspólne doświadczenia w następnych latach, które bardzo ważną rolę odgrywały w waszym życiu. Więc chcę tym mocniej to podkreślić, że to jest niezwykle ważne. I modlitwa jest tym sposobem, który bardzo mocno Kościół łączy ze sobą, zespala i jednoczy, obdarzając go jednocześnie potężną Bożą siłą. To jest modlitwa Kościoła, to jest taka broń masowego rażenia, która zmusza diabła do odwrotu, która trzyma go z daleka, bo nie pozwala mu się zbliżyć, która go osłabia, która go zniechęca. I diabeł musi wiedzieć, że to jest Kościół, który się modli i to jest Kościół, w którym on nie ma czego szukać, bo nawet nie będzie się w stanie zbliżyć, dlatego że modlitwy świętych go będą odpychały stąd. Dam wam jeszcze jeden przykład z Biblii, postaram się tego nie przedłużać, ale chcę przytoczyć jeszcze inny przykład do zupełnie innego rodzaju modlitwy ze Starego Testamentu w drugiej księdze Kronik, w 5 rozdziale od 12 do 14 wersetu czytamy tak. A wszyscy lewiccy chórzyści, Asaf, Heman, Jedutun wraz ze swymi synami i pobratyńcami odziani w bisior stali z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza, a z nimi 120 kapłanów dmiących w trąby. I trębacze i chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu. Gdy więc wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska, łaska Jego. Świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem, tak iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę z powodu tego obłoku, gdyż świątynię Bożą napełniła chwała Pana. To jest nabożeństwo. Nie chcę powiedzieć, że inne jest złym nabożeństwem, ale to jest coś, co jest naprawdę poruszające. Tutaj mamy do czynienia z modlitwą uwielbienia złożoną Bogu z okazji poświęcenia świątyni odbudowanej, zbudowanej przez Salomona. Więc Boża chwała, która się pojawiła w odpowiedzi na te modlitwy świętych, te modlitwy mówione, modlitwy grane i modlitwy śpiewane, bo też warto zwrócić na to uwagę, że modlitwa może mieć te różne rodzaje swojego działania. Więc ta Boża chwała pojawiła się w takiej potędze, że ludzie nie byli w stanie stać na nogach, że Bóg tak mocno zstąpił na nich w swojej chwale. I jednym z najważniejszych powodów, dla których się modlimy, tak naprawdę nie jest wcale jedynie otrzymanie tego, na czym nam zależy. Jest nim także, a może przede wszystkim, doświadczenie Boga. Doświadczenie Boga w znaczeniu Jego poznania, jakim jest Bóg w naszym życiu. I to doświadczenie odpiera taką pokusę niewiary w Bożą miłość i Jego chęć działania w naszym życiu. Kiedy zderzamy się z różnymi sytuacjami, które mogą nas osłabiać, to kiedy złożymy Bogu taką modlitwę uwielbienia i Bóg odpowie na tę modlitwę, a tak robi i to się zdarza, nie jest to coś, co zawsze się nam zdarzy. Nie chcę też stworzyć takiego wrażenia, że zawsze to będzie miało miejsce, że ludziom się będą nogi uginały, ale czasem się to zdarza. Ale nie chodzi tutaj o przeżycie czegoś niezwykłego, tylko chodzi o doświadczenie Boga właśnie. I to jest też coś, co jest niezwykle ważne dla nas, żebyśmy tego doświadczyli w swoim życiu, bo to niszczy takie nasze błędne myślenie o Bogu, który wydaje się czasem jakby odległy od naszego życia i nie wchodzący ze swoim aktywnym działaniem w to nasze życie. I czasem nasze doświadczenie nam dyktuje taką błędną myśl, że Bóg nie jest zainteresowany, żeby przyjść i w naszym życiu ingerować. I potrzebujemy takiej modlitwy uwielbienia, żeby tego właśnie doświadczyć, żeby to zmieniło nasze myślenie też na temat Boga. Bo modlitwa niezwykle zmienia człowieka, ale chcę powiedzieć, że brak modlitwy zmienia jeszcze bardziej. Brak modlitwy jeszcze bardziej nasze życie zmienia, dlatego że odstępstwo zawsze zaczyna się od braku modlitwy. To, kiedy człowiek znajduje się coraz dalej i staje się coraz zimniejszy, bardzo często zaczyna się od braku modlitwy, dlatego że modlitwa powstrzymuje grzech, modlitwa odpycha go od nas. Natomiast jej brak sprawia, że niknie taka bariera ochronna, natomiast diabeł zbliża się do nas coraz bardziej. To jest ten obraz modlitwy jako takiej zapory ochronnej, przez którą diabeł nie jest w stanie się przedrzeć. Oczywiście nie mam na myśli takiej formalnej modlitwy, religijnego takiego doświadczenia jedynie, kiedy robimy coś, bo wiemy, że tak trzeba i to wszystko, ale mam na myśli taką modlitwę, która wyraża naszą wiarę i nasze uwielbienie. I ostatni przykład, trzeci, to jest sytuacja, kiedy Piotr i Jan usłyszeli od Żydowskiej Rady Najwyższej, że zabrania im się mówić o Jezusie. To jest to historia opisana w Dziejach Apostolskich. Przeczytam wam tych kilka wersetów, co się dzieje dalej. Ci zaś, czyli Kościół Boży, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym miejscu przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi. aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. Pozwólcie, że zaczerpnę łyka wody. To jest ta modlitwa Kościoła. Zbór w Jerozolimie na wieść o tym, że pojawiło się pewne zagrożenie dla nich istotne, natychmiast wzniósł głos do Boga. Znali świat duchowy i czuli się w tym świecie całkiem pewnie, wiedzieli, co powinni zrobić w tej sytuacji. I warto się uczyć tej modlitwy, tego konkretnego przykładu modlitwy, który znajdujemy w Dziejach Apostolskich, bo jest tam wywyższenie Boga, ogłoszenie Jego panowania, odwołanie się do Bożej mocy jako ostatecznej broni przeciwko zamysłom diabła. I te słowa pokazują, że tylko Bóg jest Panem sytuacji i nikt inny. Oni to dobrze wiedzieli i do tego się właśnie odwołali, do tej prawdy się odwołali, bo była to prawda ich życia. Uczniowie Jezusa w tej sytuacji nie analizują swoich szans, ani wobec Rady Najwyższej, ani na wysłuchanie modlitwy. Oni się nie zastanawiają, nie podejmują dyskusji, co powinniśmy zrobić w tej sytuacji, co jest mądre i tak dalej. Oni stawiają wszystko na jedną kartę, ale nie z takiej desperacji, że już są z całkowitej rozpaczy, ale z wiary, że Bóg jest tą osobą, która w tej sytuacji powinna odpowiedzieć. Właśnie tak działa Boże Królestwo. My odwołujemy się do Boga, a Bóg odwołuje się do swojej mocy i do swojej miłości i wkracza do działania. My się czasem zastanawiamy nad tym, analizujemy, jak to jest tą modlitwą, czy to pomoże, czy to nie pomoże, czy Bóg robi, co zechce, czy nie robi, co zechce. Jest to trudny temat. Ja wczoraj próbowałem trochę na ten temat powiedzieć. Chcę się odwołać do słów C.S. Lewisa, wielkiego chrześcijańskiego pisarza, który z wielką mądrością i takim Bożym objawieniem pisał o kwestiach duchowych. I on mówi w pewnym momencie w jednej ze swoich książek o sensowności modlitwy o badania, które odbyły się 2 godziny wcześniej, jeśli nie znamy jeszcze ich ostatecznych wyników. Daje taki przykład konkretnej modlitwy. I pisze tak. Sprawa niewątpliwie została już zdecydowana, w pewnym sensie była już zdecydowana przed początkiem świata. Ale jedną z rzeczy, które zostały wzięte pod uwagę przy decydowaniu o niej, a która była jedną z jej rzeczywistych przyczyn, może być ta właśnie modlitwa zanoszona teraz do Boga. Jest to coś, co trudno nam ogarnąć własnym rozumem. Jak Bóg to robi i w jaki sposób nasza modlitwa może wpływać na Jego decyzję, czy ma wpływ, czy nie ma wpływu. My tego nie rozumiemy, my tego nie wiemy, ale z całą pewnością możemy być pewni, że skoro Bóg powołał nas do tego, żebyśmy się modlili, to ta modlitwa ma swoje znaczenie, ma swoją rolę, ma swój sens i ma swoją moc. I na tym się powinniśmy zatrzymać. I ta sytuacja, którą przeczytałem, kończy się następnym zdaniem, które teraz przeczytam, po tej ich modlitwie. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Gdyby ktoś miał jednak jeszcze ciągle wątpliwości, czy istnieje jakiś związek między naszymi modlitwami a Bożym działaniem, chciałbym, żeby spojrzał na pewien obraz z objawienia świętego Jana. Jest to sytuacja opisana w 8 rozdziale od 3 do 5 wersetu. To jest już ostatni obraz. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem i wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię i nastąpiły grzmoty donośne, błyskawice i trzęsienie ziemi. Zobaczcie, że jest to historia, która bardzo przypomina to, co przeczytałem z Dziejów Apostolskich. Tak jakby ta sama historia, tylko widziana z góry. Tam Kościół się modli i wywyższa Boga i spotyka się z odpowiedzią, a tutaj jakby czytamy, co się dzieje w niebie w odpowiedzi na tę modlitwę, która do nieba płynie. Więc nasze modlitwy mają znaczenie dla tego, co się dzieje w Bożym Królestwie. Bóg tego chce, żebyśmy się modlili. I pomyślcie, gdyby tak tych 300 osób, czy 200 kilkadziesiąt osób, które tu są, stanęło do walki w modlitwie jednomyślnie, jednym głosem. Nie powiedziało cichutko swoje amen, co też ma swoje znaczenie oczywiście, kiedy ktoś się modli, ale stanęło naprzeciwko problemu, podjęło bój o rozwiązanie danego problemu. Wierzę, że tak robiliście nie jeden raz, ale chcę was zachęcić, żebyście tym częściej to robili. Karl Barth, szwajcarski teolog XX wieku, powiedział: złożenie rąk w modlitwie jest początkiem przeciwstawienia się nieładowi tego świata. To jest pewna z naszej strony deklaracja zaangażowania się w coś, w co Bóg chce, żebyśmy się angażowali, żeby to Jego Królestwo było wprowadzane. I absolutnie nic tego nie jest w stanie zastąpić, tego właśnie zaangażowania się Kościoła w modlitwie, bo oczywiście modlitwa może być, odwołując się do tego porównania z artylerią, modlitwa może być jak wystrzelenie z działek salutacyjnych używanych na okrętach w celach reprezentacyjnych. Są takie armatki, które się wystrzeliwuje na wiwat. Ale to nie o to chodzi. Tworzy to wprawdzie ładny klimat, ale nie przesądzi w żaden sposób o wyniku bitwy. Natomiast modlitwa ma stworzyć taką nawałnicę, przy której diabeł stuli uszy po sobie i ucieknie, bo zobaczy, że nie ma tu czego szukać. Powtórzę to po raz kolejny. To ma być taki ogień zaporowy naszej wiary, naszej determinacji, naszej odporności, naszej wytrwałości. I to sprawi, że on więcej nie będzie w stanie wytrzymać. Nie będzie w stanie dalej wprowadzać w życie swoich zamysłów. Czy nie o tym pisze właśnie Jakub w swoim liście? Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I kiedy mówię o wspólnej modlitwie Kościoła, to nie mam na myśli tylko wielkich spraw Kościoła, jakiejś światowej misji, zbawiania całych miast, ale też walkę o naszych bliskich, o poszczególne osoby, o pojedyncze sprawy, czasem o małe sprawy z punktu widzenia świata, ale ważne sprawy z punktu widzenia danej osoby czy danego kościoła. I teraz już naprawdę ostatnia rzecz, ostatnia z ostatnich. Jezus powiedział w pewnym momencie: a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Znane słowa znowu z Ewangelii Mateusza z 16 rozdziału. My natomiast żyjemy w jakby odwrotnej perspektywie niż ta, którą pokazuje Jezus. Czujemy się, że to my jesteśmy oblężeni przez diabła i boimy się, że nasza brama w końcu padnie pod jego naporem. I to on się wedrze do końca, do środka, że długo już nie wytrzymamy. Daliśmy się zepchnąć do obrony w naszym życiu, czy jako poszczególne, pojedyncze osoby, czy jako Kościół czasem. Daliśmy się zepchnąć do takiej obrony. Tymczasem ta prawda z Bożego punktu widzenia jest inna. Kościół został przez Boga wyposażony w moc i to Kościół napiera na diabelskie twierdze i ich obrona mocno trzeszczy w szwach. Kościół, który odwołuje się do mocy, w którą został przez Boga wyposażony, który używa broni, którą od Boga otrzymał, czyli modlitwy w tym momencie. I ta diabelska obrona mocno trzeszczy w szwach i w końcu musi ulec, jak mówi Jezus. Bramy piekielne nie przemogą go, czyli bramy piekielne nie utrzymają tego naporu do wewnątrz, żeby się wedrzeć do środka na ten teren wroga. I w końcu diabeł musi temu ulec, bo taką moc ma Boży Kościół, bo w taką moc został przez Boga wyposażony, że bramy piekielne nie są w stanie go zatrzymać tak naprawdę. Diabeł z modlitwą, naszą modlitwą walczy za pomocą niewiary, chce nam zaszczepić niewiarę. kusi nas do niewiary, mówiąc, że to nic nie da. Zobacz, ile modlitw, ile starań i to nic nie zmieniło. Nie dało tego przełomu, na który czekaliście. Mówi, że się nie uda. A my często wierzymy, dajemy się oszukać, że się nie uda, bo mamy w pamięci pewne doświadczenia, których nie potrafimy ocenić w sposób obiektywny. Oceniamy je jedynie na podstawie tego, co widzimy. I wydaje nam się, że modlitwa nie przyniosła żadnego rezultatu. Ale nie mamy żadnej pewności i żadnej wiedzy tak naprawdę na temat tego, co ta modlitwa w tej danej sprawie, w której my myślimy, że nic nie dała, co ona naprawdę zmieniła. Jak wiele zmieniła. Nawet jeśli tego konkretnego celu nie osiągnęliśmy, to jak bardzo zmienione zostało życie danych osób, których ta modlitwa dotyczyła, nawet w sposób pośredni. Więc gdyby tak te 200 czy 300 osób, którzy tu są, stanęło do walki w modlitwie, myślicie, że diabeł dałby nam radę, gdybyśmy wznieśli te modlitwy i trwali w tych modlitwach? Czy bramy piekielne by były w stanie przemóc ten napór modlitwy i wiary? I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga, a anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię i nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice i trzęsienie ziemi. To jest odpowiedź na modlitwy Kościoła. To jest odpowiedź na to, kiedy Kościół z wiarą przychodzi, aby się modlić, walczyć o to, co jest ważne, co Bóg nam poddaje, żebyśmy to zaczęli robić. I Bóg chce odpowiadać, i Bóg chce wychodzić nam naprzeciw. Bóg czeka na nasze modlitwy. Dlatego zapraszam teraz do modlitwy, zachęcam, żebyśmy stanęli przed Bogiem i wznieśli taką modlitwę i odpowiedzieli na te słowa, które Bóg do nas kieruje z Biblii.